życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przy pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody. Duchu, przyjdź.
Rozważamy katechizm Kościoła katolickiego, rozważamy prawdę w nim zawarte. Jesteśmy w wyznaniu naszej wiary, rozważamy credo. Dziś temat brzmi upadek. Będzie to rozważanie prawdy, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. A zatem stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Człowiek zajmuje jedyne miejsce w stworzeniu. Został on stworzony na obraz Boży. W swojej własnej naturze jednocze świat duchowy, świat materialny jest stworzony jako mężczyzna i kobieta. Bóg obdarzył go swoją przyjaźnią. Objawienie pozwala nam poznać stan pierwotnej świętości i sprawiedliwości mężczyzny i kobiety przed grzechem. Z ich przyjaźni z Bogiem wypływało szczęście ich życia w raju. Upadek. Bóg jest nieskończenie dobry i wszystkie Jego dzieła są dobre. Nikogo jednak nie omija doświadczenie cierpienia i zła obecnego w naturze, które jawią się jako związane z ograniczeniami właściwymi dla stworzeń, a przede wszystkim zagadnienie zła moralnego. Skąd pochodzi zło? Pytałem, skąd pochodzi zło i nie znajdowałem rozwiązania, mówi święty Augustyn. Jego bolesne poszukiwanie zakończy się dopiero wraz z nawróceniem do Boga żywego. Tajemnica bezbożności wyjaśnia się bowiem tylko w świetle tajemnicy pobożności. Objawienie miłości Bożej w Chrystusie pokazało równocześnie zasięg zła i nadzwyczajną obfitość łaski. Musimy więc rozważyć zagadnienie początku zła, kierując spojrzenie naszej wiary na Tego, który sam jest Jego zwycięzcą. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Rzeczywistość grzechu. Grzech jest obecny w historii człowieka. Na próżno ktoś chciałby go nie zauważać lub nadawać inne nazwy tej mrocznej rzeczywistości. Usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem, ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie jako odrzucenie Boga i przeciwstawienie się Jemu, ciążąc w dalszym ciągu na życiu człowieka i na historii. Rzeczywistość grzechu, zwłaszcza grzechu pierworodnego, wyjaśnia się dopiero w świetle objawienia Bożego. Bez tego poznania Boga, jakie ono nam daje, nie można jasno rozpoznać grzechu. Pojawia się pokusa, by wyjaśniać go jedynie jako wadę w rozwoju, słabość psychiczną, błąd, konieczną konsekwencję nieodpowiedniej struktury społecznej itd., itd. Tylko poznanie zamysłu Bożego wobec człowieka pozwala zrozumieć, że grzech jest nadużyciem wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły go miłować oraz miłować się wzajemnie. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska i rzeczywistość grzechu, którą rozważamy podczas tej katechezy, gdy mówimy o upadku. Upadek będziemy rozważać w tych prawdach katechizmu pod takimi tytułami, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Będzie upadek aniołów, będzie grzech pierworodny, oczywiście o konsekwencjach tego grzechu i nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Czyli tak zwieńczymy w kolejnych katechezach, nie podczas tej jednej, ale w kolejnych katechezach tak będziemy rozważać o upadku. Rzeczywistość grzechu. Obecny jest grzech. Na próżno by ktoś chciał temu zaprzeczać. Od razu katechizm ukazuje nam, że gdy chcemy zrozumieć grzech, najpierw musimy zrozumieć i jaką konsekwencją, czego konsekwencją jest grzech. I dopiero rozważamy właściwie wartość grzechu, czy sens grzechu, czy tę mroczność grzechu, jak mówi katechizm, wówczas, gdy rozważymy głęboką więź człowieka z Bogiem. Dlatego wcześniejsze nasze rozważania były rozważaniami o człowieku i tym, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, że jako mężczyzna i kobieta jeden ciałem i duszą, mężczyzna i niewiasta stworzeni, jak również ta prawda, że człowiek został umieszczony w raju, czyli w przestrzeni szczęścia. I gdy zobaczymy, w jakiej relacji żył człowiek do Boga i Bóg do człowieka, to wtedy możemy poznać, możemy zrozumieć właściwą relację, jaką ma zło i grzech. W tym świetle dopiero możemy uznać właściwą mroczność tego, czym jest grzech. I że jest to odrzucenie Boga, przeciwstawienie się Bogu, które to przeciwstawienie się ciąży w dalszym ciągu na życiu człowieka i historii. I teraz oczywiście poznanie zamysłu Bożego wobec człowieka pozwala zrozumieć kolejną, powiedzielibyśmy, definicję czy element definiujący grzech, że grzech jest nadużyciem wolności, której Bóg udzielił stworzonym, czyli nie tej wolności, którą człowiek sobie wypracował, którą człowiek zdobył, którą człowiek osiągnął, ale jest nadużyciem tej wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły go miłować oraz miłować się wzajemnie. I gdy słyszymy osobom stworzonym, to musimy mieć na uwadze, że rozpoczynamy rozważanie i mówimy o grzechu, czyli rozważanie zła moralnego, nie zła wynikającego z kruchości natury materialnej stworzonej, stworzenia materialnego, ale wynikające z wyboru człowieka. Człowiek poznawszy, człowiek doświadczywszy, człowiek, który obdarzony jest łaskami, wówczas może w sposób wolny, nie z konieczności, ale w sposób wolny powiedzieć Bogu nie. A zatem jest to nadużycie wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym, by mogły go miłować oraz miłować się wzajemnie. A zatem grzech to nadużycie wolności względem miłości Pana Boga i względem miłości drugiego człowieka. Przejdźmy do grzechu pierworodnego jako istotnej prawdy wiary. Wraz z rozwojem objawienia wyjaśnia się także rzeczywistość grzechu. Chociaż lud Boży Starego Testamentu poznał w pewien sposób bolesną sytuację człowieka w świetle historii upadku opowiedzianej w Księdze Rodzaju, nie mógł jednak zrozumieć ostatecznego znaczenia tej historii, które ukazuje się tylko w świetle śmierci zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Trzeba poznać Chrystusa jako źródło łaski, by uznać Adama za źródło grzechu. Duch Pocieszyciel, posłany przez zmartwychwstałego, przyszedł przekonać świat o grzechu, objawiając tego, który jest jego odkupicielem. Nauka o grzechu pierworodnym jest w pewnym sensie odwrotną stroną dobrej nowiny, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi, że wszyscy potrzebują zbawienia i że zbawienie jest ofiarowane wszystkim dzięki Chrystusowi. Kościół, który ma zmysł Chrystusa, wie dobrze, że nie można naruszyć objawienia grzechu pierworodnego, nie naruszając misterium Chrystusa. A zatem, gdy dziś mówimy o grzechu pierworodnym, to widzimy i katechizm poucza nas, że nie tylko nasze rozważania grzechu pierworodnego i o grzechu pierworodnym powinny sięgać do opisu tego grzechu pierworodnego w Księdze Rodzaju, ale musimy na grzech pierworodny spojrzeć również w świetle, czyli opis z Księgi Rodzaju i również na ten opis jeszcze rzucić światło śmierci zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wówczas Jezusa Chrystusa poznajemy jako źródło łaski, w Adamie widzimy źródło grzechu i dzięki Duchowi Świętemu i tej łasce, jego działania w Kościele, uznajemy, dowiadujemy się, jest nam to objawione, że Jezus Chrystus jest odkupicielem, czyli że zapłacił dług, który Adam poprzez grzech pierworodny zaciągnął względem samego Boga. Ten grzech został przez Jezusa Chrystusa odkupiony. I w Jezusie Chrystusie dla nas przychodzi uwolnienie od grzechu pierworodnego. W Jezusie Chrystusie trzeba zanurzyć się, by zmaza grzechu pierworodnego została z nas zdjęta. I oczywiście, jeżeli mówimy o tym, że Jezus jest odkupicielem, to natychmiast musimy uznać i dowiedzieć się, że jest Zbawicielem wszystkich ludzi, że wszyscy potrzebują zbawienia i że to zbawienie jest ofiarowane wszystkim dzięki Chrystusowi. I nie można naruszyć objawienia grzechu pierworodnego, nie naruszając misterium Chrystusa. A zatem, jeżeli naruszamy i chcemy odrzucić prawdę o grzechu pierworodnym, prawdę nam objawioną, to również tym samym naruszamy misterium Chrystusa, czyli całą tajemnicę Jego wcielenia, Jego odkupienia, Jego zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i Jego posłania przez Ojca i Syna, Ducha Świętego, który nas o tym poucza. Opis upadku używa języka obrazowego, ale stwierdza wydarzenie pierwotne, fakt, który miał miejsce na początku historii człowieka. Objawienie daje nam pewność wiary, że cała historia ludzka jest naznaczona pierworodną winą, w sposób wolny zaciągniętą przez naszych pierwszych rodziców. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Tą łaską jest dzieło odkupienia ofiarowane człowiekowi i ludzkości przez Jezusa Chrystusa, tą łaską jest Jezus Chrystus.